Dziesiąty rozdział Księgi Rodzaju zawiera linie genealogiczne wszystkich ludzi żyjących po potopie. Od trzech synów Noego, Sema, Chama i Jafeta pochodzi cała popotopowa ludzkość. Dla etnologów i antropologów treść tego rozdziału Księgi Rodzaju jest bezcennym źródłem informacji, podstawowym materiałem do prowadzenia naukowych badań dziejów człowieka. My w naszym cyklu rozważań biblijnych skupimy się na tym, co najistotniejsze z punktu widzenia historii zbawienia, a więc co najważniejsze z Bożej perspektywy. Duch Boży, rzeczywisty autor Pisma Świętego, podaje nam dzieje ludzkości w taki sposób, że wymienia krótko wszystkie linie genealogiczne, a potem skupia naszą uwagę na tej linii rodowej, która prowadzi do Syna Człowieczego i Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Tak jest właśnie także w przypadku dziejów potomków Noego. Najpierw Biblia podaje nam krótko linie rodowe Jafeta i Chama, a na końcu znajdujemy linię rodową Sema, linię, w której przyjdzie na świat Mesjasz, Zbawiciel świata. Przeczytajmy początkowe słowa 10 rozdziału Księgi Rodzaju. Oto potomstwo synów Noego, Sema, Chama i Jafeta. Po potopie urodzili się im następujący synowie. Synowie Jafeta: Gomer, Magog, Madaj, Jawan, Tubal, Meszek i Tiras. Najpierw poznajemy więc imiona synów Jafeta: Gomer, Magog, Madaj, Jawan, Tubal, Meszek i Tiras. Zgodnie z badaniami znanego etnologa, profesora Millera, jeden z synów Jafeta, Magog, jest protoplastą takich ludów jak Scytowie, Słoweńcy, Bułgarzy, Czesi, Słowacy, Rosjanie, Chorwaci i Polacy. Od innego syna Jafeta, Madaja, wywodzą się Medowie, Persowie, Afganowie, Kurdowie i Hindusi. Od Jawana pochodzą Grecy i wszystkie narody romańskie: Francuzi, Hiszpanie, Rumuni, Portugalczycy, Włosi. Od następnego syna Jafeta, Tirasa, pochodzą Germanowie, Skandynawowie i Anglosaksonowie, czyli przodkowie m.in. Niemców, Austriaków, Szwajcarów, Norwegów, Szwedów, Anglików, Szkotów i pozostałych nacji wywodzących się z pnia germańskiego i anglosaskiego. W podobny sposób moglibyśmy prześledzić, jakie są korzenie pozostałych narodów indoeuropejskich i w ogóle wszystkich ludów ziemi wywodzących się od potomków Noego, Jafeta, Chama i Sema. Ale pozostawmy te skądinąd bardzo interesujące dociekania etnografom i antropologom, a zajmijmy się tym, co najistotniejsze dla naszych biblijnych studiów. W szóstym wierszu 10 rozdziału Księgi Genezis znajdujemy imiona synów Chama. Są to Kusz, Misraim, Put i Kanaan. Jak widzimy, Cham miał czterech synów, a przekleństwo, które wypowiedział Noe, a o którym czytaliśmy wcześniej, dotyczyło tylko jednego z nich, Kanaana. Kanaan był przodkiem takich ludów jak Fenicjanie, Hityci, Jebusyci, Amoryci i przodkiem wielu innych ludów, które zamieszkały i zaludniły ziemię Kanaanu. Były to ludy, które odeszły daleko od Boga, uprawiały kult pogańskich bożków, pogrążały się w bałwochwalstwie i niemoralności. Dalsze dzieje tych ludów poznamy, gdy będziemy studiować historię potomków Sema, Hebrajczyków, gdy Izrael wędrować będzie ku ziemi obiecanej, do Kanaanu. Natomiast w naszym spisie genealogii pojawia się imię innego syna Chama, Kusza. Kusz został przodkiem ludów afrykańskich, takich jak Egipcjanie czy Libijczycy. Kusz nie nosił na sobie piętna przekleństwa, jak Kanaan. Niesłusznie więc część badaczy wysnuwała w przeszłości wniosek, że ludy afrykańskie, ludy o ciemniejszym kolorze skóry, są jakoby niższe w hierarchii niż rasa biała. ze słów Biblii takiego wniosku wysnuć nie można. Jest to błędne i szkodliwe. Prowadzi do rasizmu, a rasizm jest czymś okrutnym, czymś potwornym. Powtórzmy raz jeszcze. Nie kolor skóry decyduje o wartości człowieka, lecz to, jakie jest jego wnętrze, jego serce. Spójrzmy na treść 8 i 9 wiersza 10 rozdziału Księgi Rodzaju. Czytamy tu: Kusz zaś zrodził Nimroda, który był pierwszym mocarzem na ziemi. Był on też najsławniejszym na ziemi myśliwym. Stąd powstało przysłowie: dzielny jak Nimrod, najsławniejszy na ziemi myśliwy. Postać Nimroda znana jest także z pozabiblijnych źródeł historycznych. Był on wybitnym przywódcą. Stanął na czele Zjednoczonych Ludów, które utworzyły pierwsze na świecie mocarstwo. O Nimrodzie czytamy dalej. On to pierwszy panował w Babelu, w Erek, w Akkad i w Kalne, w kraju Shinear. Wyszedłszy z tego kraju do Aszuru, zbudował Niniwę, Rehobot-Ir, Kalach i Resan, wielkie miasto pomiędzy Niniwą a Kalach. Nimrod był więc pierwszym przywódcą mocarstwa wczesnobabilońskiego i był odpowiedzialny m.in. za zbudowanie wieży Babel, o czym będziemy mówili wkrótce. A teraz podsumujmy treść całego 10 rozdziału Księgi Genezis. Wymienionych jest tutaj 70 narodów. 14 z nich pochodzi od Jafeta, 30 od Hama. Nie zapominajmy więc o tym, jak liczne i wpływowe było potomstwo Hama, a pozostałych 26 narodów pochodzi od Sema. W dalszym ciągu relacji Starego Testamentu mowa będzie przede wszystkim właśnie o potomkach Sema, jako o tej linii genealogicznej, z której tysiące lat później narodzi się Mesjasz, Chrystus. Podając imiona potomków Sema, 10 rozdział Księgi Rodzaju mówi najpierw o jego synach, jak czytamy od wiersza 21. Również Semowi, praojcu wszystkich Hebrajczyków i starszemu bratu Jafeta, urodzili się synowie. Synowie Sema to Elam, Aszur, Arpachszad, Lut i Aram. A potem mowa jest o następnych pokoleniach, o wnukach, prawnukach Sema, z których jeden miał na imię Eber. W wierszu 25 czytamy: Eberowi urodzili się dwaj synowie. Imię jednego Peleg, gdyż za jego czasów ludzkość się podzieliła. Imię zaś jego brata Joktan. I tutaj w rozdziale 10 Księgi Rodzaju zapisana jest zapowiedź wydarzeń, o których opowiada następny, 11 rozdział. Ludzkość się podzieliła. Jak to się stało? Przeczytajmy, jak relacjonuje to 11 rozdział Księgi Rodzaju. Czytamy od początku rozdziału 11. Mieszkańcy całej ziemi mieli jedną mowę, czyli jednakowe słowa. A gdy wędrowali ze wschodu, napotkali równinę w kraju Shinear i tam zamieszkali. I mówili jeden do drugiego: chodźcie, wyrabiajmy cegłę i wypalmy ją w ogniu. A gdy już mieli cegłę zamiast kamieni i smołę zamiast zaprawy murarskiej, rzekli: chodźcie, zbudujemy sobie miasto i wieżę, której wierzchołek będzie sięgał nieba, i w ten sposób uczynimy sobie znak, abyśmy nie rozproszyli się po całej ziemi. Najpierw czytamy, że kiedyś ludzie na całej ziemi mówili jednym wspólnym językiem. Dzisiejsze ujęcia naukowe widzą w języku twór ducha ludzkiego. A ponieważ Bóg stworzył ducha ludzkiego, jest także twórcą języka. Fakt, że ludzkość na początku łączył jeden wspólny prajęzyk, potwierdziły badania porównawcze języków występujących na całym świecie. Można wskazać na istnienie rdzeni wyrazów i innych cech wspólnych wszystkim językom. Ówcześni mieszkańcy Ziemi żyjący na stosunkowo ograniczonym obszarze, połączyli się i zdecydowali na budowę wieży, której wierzchołek miał sięgać nieba. Budowa tej wieży miała być połączona z budową wielkiego miasta. Co było powodem takiego postępowania? Jakie były motywy owych ludzi? Wydaje się, że klucz do odpowiedzi na te pytania tkwi w słowach: uczyńmy sobie znak, a dosłownie uczyńmy sobie imię, nadajmy sobie imię, żebyśmy się nie rozproszyli po całej ziemi. A zatem zasadniczym motywem budowy wielkiego miasta i najwyższej wieży była chęć nadania sobie własnego imienia, chęć zapewnienia sobie władzy i sławy, niezależnie od Boga. Dlaczego mamy ciągle mieć nad sobą imię Boga? Pomyśleli ówcześni ludzie. Dlaczego mamy być od Boga uzależnieni? Uwolnijmy się od Niego. Weźmy sprawy w swoje ręce, a ułożymy sobie życie tak, jak nam to odpowiada. Ludzka pycha, ludzka buta, zarozumialstwo prowadzą zawsze do nieszczęścia. Przekonują się o tym ludzie wszystkich czasów, także i my dzisiaj. Ludzie w czasach Nimroda postanowili rozpocząć swoją własną historię. Dotąd, od czasu potopu, imię Boga było ponad wszystkim. Teraz człowiek zapragnął własnej sławy, własnej chwały. Ujawniła się w pełni ludzka pycha, tendencja do dominowania, rządzenia. Ujawniła się też wzajemna wrogość, niemożność porozumienia się. Narastała nienawiść, gwałt i przemoc. Budowa wieży Babel to świadectwo nasilającego się odwrotu ludzkości od żywego Boga. Jeden z komentujących fakt zbudowania wieży Babel, profesor Frey, napisał: teraz także narastają dążenia do złamania wszelkich barier i wyzbycia się zależności od Boga, do poddania sobie również nieba i wypisania na gwiazdach imienia człowiek w miejsce Boga. W jaki sposób budowano wieżę? Czytamy, że była ona budowana z cegieł i umacniana smołą. W rejonie Eufratu i Tygrysu nie było odpowiedniej wielkości kamieni. Postanowiono więc wypalać cegłę. Bliskość wielkiej rzeki zmuszała budowniczych do zastosowania budulca odpornego na wilgoć. Jak potwierdziły badania naukowe prowadzone w wykopaliskach wieży Babel, przy budowie fundamentów tej wieży użyto wyłącznie cegieł asfaltowych, co sprawiało, że fundament wieży był w pełni wodoodporny. Budowano więc wielkie miasto i wielką wieżę, która miała zapewnić ludziom niezależność i sławę. Spójrzmy, jak zareagował na ich postępowanie Bóg. Od 5 wiersza 11 rozdziału Księgi Rodzaju czytamy: a Pan zstąpił z nieba, by zobaczyć to miasto i wieżę, które budowali ludzie. I rzekł: są oni jednym ludem i wszyscy mają jedną mowę. I to jest przyczyną, że zaczęli budować. A zatem w przyszłości nic nie będzie dla nich niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. Zejdźmy więc i pomieszajmy tam ich język, aby jeden nie rozumiał drugiego. W ten sposób Pan rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi i tak nie dokończyli budowy tego miasta. Jest to miejsce, w którym Biblia podaje nam informację dotyczącą powstania różnych języków. Pierwotnie istniał tylko jeden język, ale sytuacja się zmieniła. Aby pokrzyżować buntownicze zamiary ludzi, Bóg pomieszał ich języki, aby, jak czytamy, jeden nie rozumiał drugiego. Od tego czasu nie ma wspólnoty ludów. Są oddzielone od siebie narody z różnymi językami. Spróbujmy podsumować znaczenie faktu pomieszania języków przy budowie wieży Babel. Ludzkość po potopie oddalała się coraz bardziej od Boga. Ludzie dążyli do przekroczenia granic dla nich zakreślonych. chcieli sami decydować o wszystkim. Chcieli władzy i sławy. Ucieleśnieniem tych niezdrowych dążeń, które prowadziły do totalnej katastrofy, była gigantyczna wieża Babel. Archeologiczne odkrycia w Mezopotamii dowodzą autentyczności relacji Biblii. Karą za rosnącą pychę ludzi było pomieszanie ich języków i rozproszenie ludzi po całej ziemi. Zastanówmy się nad duchowym znaczeniem tych wydarzeń, które spowodowały, że ludzie podzielili się na nierozumiejące się narody. W księdze proroka Daniela znajdujemy w 10 rozdziale słowa mówiące o tym, że każdy lud posiada przewodnictwo duchowe, anioła, który skupia dany lud i reprezentuje go. Czytamy na przykład w proroctwach Daniela o anielskim księciu Persji i o anielskim księciu Grecji. Każdy naród kierowany jest przez anioła posiadającego ponadziemską potęgę. Jednak z powodu grzechu, nieposłuszeństwa, z powodu odstępstwa od Boga, narodami kierują nie aniołowie Boży, lecz aniołowie szatana, władcy tego świata. Gdy zastanowimy się nad tym, musimy zauważyć, że sfera polityki jest zdominowana przez wpływy sił demonicznych. A jednak Bóg nie pozostawił narodów samych sobie. A jednak Bóg kontroluje historię. Wybrał jeden naród, któremu objawił swoją wolę i poprzez który wieść o ratunku przekazał wszystkim narodom świata. Z tego narodu wywodzi się Zbawiciel, który zaprowadził w tym rozdartym świecie duchową jedność, powołując wspólnotę ludu w wyższym tego słowa znaczeniu. W Kościele Chrystusa, Zbawiciela, na nowo zostaje przywrócona jedność ludu Bożego. Znakiem tej jedności był m.in. dar różnych języków w dniu narodzin Kościoła, w dniu zesłania Ducha Świętego. Pełnię tej jedności ukazuje wizja Jana z Księgi Apokalipsy, która zapowiada, że w czasach końca jedność Bożych dzieci dopełni się, osiągnie doskonałość. Ludzie z wszystkich narodów, z wszystkich języków będą wielbić Boga, stojąc przed Jego tronem w niebie. Ale już dzisiaj, gdziekolwiek w świecie nowonarodzone dzieci Boże zbierają się w imieniu Jezusa Chrystusa, na konferencjach, spotkaniach, nabożeństwach, tam lud Boży, mimo różnic narodowościowych, połączony zostaje poprzez Ducha Świętego we wspólnotę Jezusa Chrystusa. Z Biblii dowiadujemy się więc, jak powstały różne języki, ale także jak pełen miłosierdzia i mocy Bóg rozpoczął i dokończy ponad tymi podziałami jedność swej miłości, ciało Chrystusowe, społeczność wierzących. Widzimy, jak wielka jest moc miłości Boga, jak wielka jest Jego mądrość i dobroć, jak cudowna jest i zbawienna dla nas Jego łaska.